Bardzo dziękuję, że mogę być znowuż tutaj pośród was i dzielić się swoimi doświadczeniami, również przemyśleniami tego, co odkrywam w Słowie Bożym, ale również tego, co doświadczam w swoim życiu. Czekamy na prezentację, abym miał jakiś obraz i wy również. Natomiast no myślę, że wszyscy jesteśmy w szoku, małym szoku w ostatnich tygodniach, dlatego że nasz sojusznik, Stany Zjednoczone, zaczęły grać w ruską ruletkę. I niestety, ale grają o nasze życie, kręcąc ten jeden nabój w tym tłoku i czekamy na to, co się wydarzy. Podobno dobre rzeczy mają się dziać. Jak na razie jesteśmy bardziej przerażeni niż zadowoleni. Myślę, że ten strach w jakiś sposób ma na nas wpływ, ale rzeczywiście odbiera nam to spokój. Nie wiem jak wam, ale wiem, że wszyscy są poruszeni. Podobno ten czas teraz niektórzy mówią, że ma większe znaczenie niż upadek muru berlińskiego. I że będzie miał większy wpływ na nas, na nasze życie, naszego świata. Albo dla Ameryki, że jest ważniejsze to, co się teraz dzieje, niż 11 września. A więc brzmi to dość szokująco. Myślę, że ten największy szok, jaki przeżyliśmy, to było to spotkanie, tak? Które właściwie każdy spróbował ocenić, co się wydarzyło w tym Białym Domu z naszym największym sojusznikiem, gdy nagle wszyscy zaczęli krzyczeć koniec sojuszu. Co będzie dalej? Co nam grozi? Wszystkie komentarze, jakie mogliśmy czytać, oczywiście były sprzeczne, zależy z której strony były pisane. Rzeczywiście przerażające. Nie wiemy, co się może dalej rzeczywiście dziać. Może w jakimś sensie świat zwariował. Dla mnie trochę tak, bo od 3 lat jeżdżę na Ukrainę i pracuję tam z ludźmi, którzy mieszkają również blisko linii frontu i ten front się przesuwa, a więc ma to ogromne dla nich znaczenie, zwłaszcza kiedy zatrzymuje się całą pomoc militarną, zwłaszcza kiedy zatrzymuje się cały wywiad i zwłaszcza kiedy wyłącza się naprowadzające maszyny dla rakiet, które mają obronić twój kraj. A więc jest to dla nich szok. Ale dla mnie też osobiście był to szok, dlatego że kiedy dzwonisz do kogoś i nie odpowiada na twój telefon, to znaczy, że coś się dzieje. Kiedy dzwonisz do przyjaciół, a oni nie odpowiadają na twoje telefony, to znaczy, że coś się dzieje w ich życiu. Rzeczywiście tak było kilka dni po tym, co stało się na tym spotkaniu. Bo oni nie wiedzieli, co to znaczy, co się stało. Nasz największy sojusznik, ten, który pomagał nam od początku, odwrócił się od nas. Mówił wręcz przeciwnie, mówi, że to my jesteśmy powodem tego całego nieszczęścia. I że jedyne rozwiązanie, abyśmy mogli jakoś przeżyć i przetrwać, to po prostu skończyć to wszystko. I to rzeczywiście budzi w ludziach strach. Nie wiem, jak wy śpicie, ale ja ostatnie 8 miesięcy nie śpię aż tak dobrze. Może z tego powodu, że jeżdżę właśnie tam do tych miejsc. Widzę i doświadczam to, co się dzieje i niestety, ale wracam z pewnym bagażem do domu i muszę go rozpakować. I czasami to kosztuje ten pokój. Ale różne rzeczy budzą w nas niepokój. No nie tylko wojna musi budzić w nas niepokój. Choroba w naszym domu, brak pracy, finanse, trudności z dziećmi. Różne rzeczy nas niepokoją i zabierają nam sen. Nie pozwalają nam odpocząć. Ciałem odpoczywamy, ale nasz mózg cały czas jednak działa, cały czas coś robi. Tutaj również myślę, że cała Ukraina, ale dzisiaj cała Europa nie śpi dobrze. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Jak to? Co się dalej będzie działo? Nowy prezydent chce być jak prezydent Reagan. Chce być wielki, potężny, chce, żeby go cały świat szanował. Ale prezydent Reagan miał w sobie coś, miał pewne poczucie tego, czym jest Wschód. A ja mieszkając ponad 10 lat na wschodzie, wiem, co to jest. Wschód to cienka nić. Cieniutka nić. Wszystko dzieje się na krawędzi. I trzeba mieć to wyczucie. Prezydent Reagan miał pewne wyczucie, chociaż wiecie, że był dość amerykański. Był dość dużym ignorantem w wielu sprawach. Ale mówił coś takiego ciekawego, takie anegdoty, jak może słyszeliście jego anegdoty, jedna o tym, jak jechał z Gorbaczowem w limuzynie ze swoją ochroną, Gorbaczow ze swoją ochroną i w pewnym momencie, gdy wyszli nad piękny wodospad, bo jeszcze też zwiedzali Stany Zjednoczone. Ten Gorbaczow mówi do amerykańskiego agenta, ochroniarza, mówi: skocz. I amerykański agent mówi: przepraszam, ale ja mam żonę i troje dzieci. Nie. A więc Gorbaczow mówi do swojego rosyjskiego agenta i mówi: wskocz. A on pluk. Wskoczył. Tamten agent amerykański patrzy, wychodzi w końcu z wody, ten rosyjski agent podbiega do niego, amerykański agent, i mówi: dlaczego ty wskoczyłeś? Bo mam żonę i troje dzieci. Bo mam żonę i troje dzieci. Co będzie z nimi? Cienka linia. Wszystko niby tak samo, ale całkowicie inaczej. I w takim świecie zaczynamy żyć, w innym świecie. Jak spać, jak w ogóle odpoczywać, jak znaleźć się w tym, co się dzieje. A więc szukam jakichś od 8 miesięcy, szukam odpowiedzi i znajduję je. Niektórzy mówią: wstaw sobie rośliny do sypialni, bo one wytwarzają więcej tlenu. I mamy rzeczywiście już teraz dość dużo roślin w sypialni, żeby wytwarzały dużo tlenu. Pomaga to w śnie, jak myślicie? Prawdopodobnie, może. Zaplanuj aromatyczną kąpiel. Spróbujcie, może się uda. Przewietrz sypialnię przed snem. Wykonaj ćwiczenia oddechowe, żeby uspokoić swój oddech i zasnąć spokojnie. Inne rady, które możemy słyszeć, to zadbaj o higienę snu. Nie pracuj do późna. Nie przerzucaj internetu czy Facebooka, kiedy masz już iść spać. Nie rozmawiaj z żoną, bo wiesz, że za chwilę będzie temat, nie? Zasypiaj o tej samej porze. Szukamy odpowiedzi. Jak odpocząć? Jak spać? Jak nabrać siły do normalnego życia? Jak uspokoić swój zegar w środku? Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, by spokojnie spać. Mamy po polsku takie powiedzenie: sen sprawiedliwego. Co to jest sen sprawiedliwego? Jak to rozumiemy? Albo mówimy: śpi jak susen. Śpi jak susen. Mój syn Jędrzej spał jak susen, że raz zapomnieliśmy go z samochodu. On jak tylko samochód ruszał, on z tyłu siedział w swoim małym foteliku i zasypiał. W pociągu zasypiał, w samolocie, tylko głowę opuścił, mówiliśmy o nim dziadek. On zasypiał po prostu. I raz zapomnieliśmy go w samochodzie, bo siedział, spał, wyszliśmy i dopiero po kilkunastu minutach przypomnieliśmy, że jeszcze jest syn, który śpi. Śpi jak susen. Co to jest sen sprawiedliwego? Śpi snem sprawiedliwego ten, kto nie ma nic na sumieniu. Czy kiedy nie możesz spać, męczysz się w nocy, to znaczy, że masz coś na sumieniu, coś nabroiłeś, coś narobiłeś, coś nagrzeszyłeś? Może to być powód. Ale może nie, może niekoniecznie. W Biblii wielokrotnie mówi się, że spokojnym snem może cieszyć się człowiek sprawiedliwy. Czujesz się sprawiedliwym i dlatego powinieneś spać spokojnie? Czy jednak może nie czuję się sprawiedliwym człowiekiem, bo nie śpię spokojnie? Spokojny sen. Jak go osiągnąć? Jak żyć w sposób taki, by w nocy wypoczywać? Zastanawiacie się, dlaczego o tym w ogóle można mówić na kazaniu? Dlatego, że w Biblii są historie o ludziach, którzy spali spokojnie. Którzy nabierali sił w czasie snu, by móc iść dalej w swoim życiu. Ale czy my nabieramy sił w czasie snu? Nie śpię ostatnio dobrze. Z 8 miesięcy. Czasami budzę się o 3 nad rano. I wiercę się i przewracam. I patrzę, jest już 4. Już jest 4:30. I wiem, że za godzinę pewnie i tak będę musiał już wstać. Czasami wstaję o 3, żeby rozprostować nogi, bo już zaczynają mnie gdzieś jakieś drgawki łapać. Muszę się przejść. Nie śpię dobrze. Męczę się z tym, bo coś się dzieje w mojej głowie. Przeżywam to, co doświadczam, to, co oglądam, to, z czym się spotykam, to, co muszę rozwiązywać w swoim życiu i nie zawsze jest łatwo. Co zrobić, żeby spać spokojnie? Jest historia w Dziejach Apostolskich. 12 rozdziale. Historia Piotra, którego Herod król bierze i rzuca do więzienia. Po tym, jak wcześniej Jakuba, brata Jana, skazuje na śmierć, ścina mu głowę. Piotr jest w więzieniu. Masz ochroniarzy, którzy są z nim, nawet przykuci są łańcuchem do niego. Zamknięty w więzieniu czeka na to, jaka będzie rozprawa, a ma być już zaraz, następnego dnia. I Piotr czeka na to. Kiedy wiedzielibyście, że umrzecie następnego dnia, jak byście spali? Co działoby się w was, kiedy ja mam gdzieś już wyjeżdżać, jadę na Ukrainę i wiem, że następnego ranka będę jechał, to wierzcie mi, że mój zegar, mój budzik jest włączony. Nie muszę mieć budzika, bo zaraz będę musiał wstać, zaraz będę musiał coś zrobić. Każdy z nas to przeżywa. Kiedy dzieje się coś ważnego w naszym życiu, trudno jest spać, spać spokojnie. Kiedy przeżywamy coś do głębi, trudno jest spać. Jemu też musiało być trudno spać. Przecież wiedział, że jutro zginie. Przecież dopiero co jeden z apostołów miał ściętą głowę, a teraz będzie wydany wyrok na niego. Nie mógł spać. Prawda czy nie? Pamiętacie tą historię? Piotr chodził po celi i ciągał ze sobą tych ochroniarzy, których tam miał? Taka jest historia. Co pamiętacie? Co mówi Biblia na ten temat? Piotr siedział zamknięty w więzieniu, a wierzący gorliwie modlili się do Boga w jego sprawie. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces Piotr spał między dwoma żołnierzami, przykuty do nich łańcuchami. Reszta żołnierzy pełniła straż przed bramami więzienia. Nagle w celi zrobiło się jasno i przy Piotrze stanął anioł Pana. Trąceniem w bok obudził go. Trąceniem w bok obudził go. Bo co? Bo Piotr spał. Piotr spał. Czasami, kiedy w pokoju obok lub w korytarzu usłyszę jakiś dźwięk w nocy, to mnie to rozbudzi. Albo kiedy chłopaki wstają rano i jadą na trening i włączą światło, to światło mnie rozbudzi. Przed Anią było światło, a Piotr spał. Następnego dnia miał być sąd i prawdopodobnie miał stracić swoją głowę, a on spał. Jak to możliwe, że Piotr spał, kiedy miał stracić głowę? Kiedy miał stracić życie? Jakim snem, jak sprawiedliwy musiał być, że spał tak dobrze jak suseł? Kiedy następnego dnia działo się coś takiego. Co mogło być powodem? Anioł powiedział: szybko wstawaj. W tym samym momencie z rąk Piotra opadły łańcuchy. Ubierz się, załóż buty, dodał anioł. Gdy Piotr był już gotowy, anioł powiedział: a teraz narzuć płaszcz i chodź za mną. Anioł rozbudził Piotra, szarpnął go, wstał, mówi: wychodzimy. I lubię tą część historii. Zresztą, jak wiecie, czytając Biblię, wiele jest niesamowitych historii. Piotr wyszedł z celi i szedł za aniołem. Ale nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko, co anioł robił, działo się naprawdę. Sądził bowiem, że ma jakieś widzenie, że mu się to śni. Bo on co? Bo on dobrze spał. On myślał, że to jest sen. Tak minęli pierwszą oraz drugą straż i doszli do żelaznej bramy. On naprawdę dobrze spał. On już przechodził przez jedną straż, przez drugą, przeszedł do bramy, która już wypuszczała go na miasto. Ta sama przed nimi się otworzyła. Wyszli więc i gdy przeszli ulicę, anioł niespodziewanie opuścił Piotra. I to jest najfajniejszy moment. Dopiero wtedy Piotr uświadomił sobie, co się stało. Tam było więzienie, on był w mieście i się obudził. Jakie były pierwsze jego słowa, jak myślicie? Wow! Co ja tu robię? Uciekłem z więzienia. Jak trzeba spać, że kiedy wali ci się w życiu, że kiedy wszystko idzie źle, że kiedy na koncie jest zero, że kiedy dzieciaki odchodzą, mają ciebie dość, jak kiedyś moja 10-letnia córka uciekła z domu na 3 godziny, spaćkowała plecak i uciekła z domu. Później była głodna i wróciła. Wszystko ci się wali w życiu, a ty śpisz. To jest sen sprawiedliwy. To jest sen, w którym odpoczywasz. Bo kiedy ty śpisz, Bóg działa. Bo kiedy my śpimy, my odpoczywamy, my mamy w nim pokój, on działa, on wysłał anioła. I anioł go wyprowadził, można powiedzieć, w trakcie snu Piotra, kiedy Piotr nic nie robił, on szedł za nim, anioł go prowadził, zostawił go i Piotr się obudził, mówi, wow, co się stało, jestem na zewnątrz. Poszedł do wierzących, do kościoła, który co robił? Modlił się. Kiedy my jesteśmy w środku problemów i Kościół modli się, Bóg działa, a my co robimy? My śpimy spokojnie. Tu mógłbym skończyć to kazanie, ale byłbym hipokrytą, bo ostatnie miesiące źle śpię. Bo to nie jest łatwe. Jakbym był buddystą, to prawdopodobnie bym już był na wyższym levelu. Gdzieś wysoko, bo doszedłem do momentu, kiedy wali się świat, a ja śpię. Nie udaje mi się. Uczę się tego, jak zaufać Bogu w swoim życiu, że kiedy tracę kontrolę nad tym życiem, mogę spać. Był taki kościół, prawdopodobnie takiej wielkości. A przy nim budynek opuszczony. I pewien biznesmen kupił ten budynek, a kościół był tam od zawsze, jak ten wasz. I zaczął remontować ten budynek, ale to był taki biznesmen trochę szemranych, wiecie, szemranego kręgu. Postanowił więc zrobić tam bar, klub nocny, może nawet kasino 24 godziny na dobę. Kościół był w szoku. Był kryzys. Co mamy zrobić? Tu kościół zawsze był, a on teraz zrobi z tego diabelskie miejsce. Rozmawiali z nim, nie? Próbowali wytłumaczyć, przecież my tu zawsze byliśmy. Czemu to robisz? Nie. Jakie było wyjście? Kościół postanowił spotkać się i modlić się. Zaczęli się modlić gorliwie, prosząc Boga, żeby zatrzymał tego biznesmena. Żeby nie udało mu się zrobić tego remontu. Żeby mu to nie wyszło, żeby zrezygnował. Modlili się i tego wieczoru, wyobraźcie sobie, że była burza i uderzył piorun i spalił ten budynek. Kościół się modlił i spalił budynek. Podobno to prawdziwa historia. Ale biznesmen oskarżył Kościół w sądzie, że był współudziałem tego nieszczęścia i jego kłopotów. I podał ich do sądu, że Kościół się modlił i Bóg spuścił piorun i spalił się jego budynek. Sędzia, rozpoczynając całą rozprawę, mówi, to jedna z najtrudniejszych moich rozpraw. Nie wiem, co mam zrobić właściwie, bo mam biznesmena, który mówi, że Bóg odpowiada na modlitwy i dlatego został spalony jego kościół, i mam kościół, który mówi, że Bóg na modlitwy nie odpowiada. Bo nie chcą wziąć całych tych kosztów za to, co się stało i nie mieć współudziału w tym całym przestępstwie. Czy wierzymy Bogu i dlatego śpimy spokojnie? Czy potrafimy Mu zaufać tym, co się dzieje w naszym życiu, aby usnąć i spokojnie spać? Wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej, w moim życiu, spokojny sen jest dla mnie takim testem wiary. Bo bardzo często testy wiary ja biorę, można powiedzieć, na klatę, to znaczy idę i muszę coś zrobić. Jeśli wierzę Bogu, to zrobię to. Ale w moim wypadku większym testem jest to, że nie mogę już nic zrobić. Nie mam na to wpływu. Nie mam wpływu na to, czy Rosja zaatakuje Europę, czy Ameryka się od niej odwróci i mogę nie spać nocami, bojąc się tego, co się wydarzy. Ale nie mam na to wpływu. I trudno mi czasami spać. Jest to dla mnie test tego, że zaufałem Bogu. Że wiem, że kiedy ja nic nie robię, On działa. Jak można w tym odpocząć? Jak można żyć i chodzić, ufając Bogu, że On może mi pomóc? Że On pomoże mi znaleźć tą pracę? rządami ten projekt, że pozwoli mi zdać egzaminy, że dostanę się na uczelnię. I nie dlatego, że zrobię więcej, tylko dlatego, że mu zaufałem. Dlatego, że Kościół się modlił. I Bóg uczynił cud. Bóg wypuścił Piotra. Bóg otworzył bramy. Bóg zdjął kajdany. Jak to się stało? Jak to było możliwe? W Księdze Królewskiej możemy czytać podobną historię. Też o śnie. O śnie proroka. Eliasz. Eliasz dopiero co zakończył bitwę, walkę. Pokonał 450 proroków. Zabił ich, ufając Bogu. Pamiętacie, w jaki sposób składali ofiary i Bóg nie spuścił ognia na te ofiary. A na Eliasza ofiarę spuścił. I czytamy tą historię niesamowitą. Jeszcze Eliasz miał tak wielką wiarę, że robił to wręcz taki satyryczny sposób. Mówił, polejcie całą tą moją ofiarę jeszcze wodą i zobaczycie, że Bóg zrobi. A oni tańczyli, chodzili dookoła ofiar, które złożyli tych 450 proroków i nic się nie stało. Przeżył wielki cud, coś niesamowitego. I w ogóle Eliasz miał niesamowite życie. Kiedy patrzymy na jego życie, to możemy mówić co najmniej o 16 takich nadzwyczajnych, ponadnaturalnych wydarzeniach. Jego życie było pełne cudów. Jego życie było ponadnaturalne. Możemy powiedzieć, dzięki Mojżeszowi zaistniał Izrael, a dzięki Eliaszowi przetrwał, przeżył. I w jego życiu działy się niesamowite rzeczy. Więcej niż to, co tutaj wypisałem, ale przecież to on wskrzesił zmartwych dziecko. On nakarmił wdowę czym? Oliwą i mąką w dzbanie. On pojawił się na wielkim, wspaniałym rydwanie ognia. Tu czytamy, pokonał proroków. Niesamowite rzeczy działy się w jego życiu. Zatrzymał deszcz i sprowadził deszcz. Życie pełne cudów. Takie może nie jak nasze, ale również wielkich wydarzeń w życiu razem z Bogiem. I ten właśnie Eliasz, czytamy, że kiedy król Achab przyszedł do Izabel i powiedział wszystko, co Eliasz uczynił, jak pozbawił mieczem proroków. Wtedy Izabel odprawiła do Eliasza posłańca, aby mu oznajmił. To niechaj uczynią bogowie i niech to sprawią, że jutro o tym czasie z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się Eliasz i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Izabel mówi, zabiję cię tak, jak ty zabiłeś tych proroków. Eliasz, który w jego życiu działy się takie cuda. Eliasz, który nagle, nie nagle, ale pokonuje 450 proroków, zabija ich, docierają do niego słowa od Izabel, która mówi, teraz ja ciebie zabiję, jest wściekła na to, co się stało i ten wspaniały Eliasz, wiecie co robi? Ucieka od wściekłej kobiety. No, oczywiście, każdy z nas nie ucieka od wściekłej kobiety. Lepiej nie być w pobliżu wściekłej kobiety. I Eliasz to samo przeżył, bo był mężczyzną. Wiedział, że to już nie ma przelewek. 450 proroków dałem sobie radę. Ale z jedną wściekłą kobietą łatwo nie jest. Uciekł. Rzeczywiście uciekł. I żarty żartami, ale on uciekł na pustynię. Przez cały dzień uciekał w stronę pustyni. Uciekł tam. Usiadł pod krzakiem jałowca i zapragnął umrzeć. Mówiąc, dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż jestem lepszy niż moi ojcowie i znów chcę wrócić do tego samego. Zobaczcie, Eliasz, jakim był wspaniałym prorokiem, doświadczał Boga, ale w pewnym momencie mówi, mam dość, nie chcę, chcę umrzeć, chcę skończyć już to życie. Jak można chcieć skończyć życie takiego zwycięzcy? On już miał dość i co zrobił? I zasnął. I zasnął. Nie jest tak? Że kiedy mamy już dość, to prosimy o chwilę spokoju, o chwilę snu. Stulimy się, okryjemy się, zamkniemy się. Chociaż chwilę chcemy mieć sami ze sobą, w spokoju, nie zgnieceni przez ten cały świat. Eliasz chciał już umrzeć, miał dość. I zasnął. I co czytamy w jego historii? Że pojawił się anioł. Kolejny raz pojawił się anioł i co zrobił? Zobaczcie, trącając go, powiedział: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie był podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc, wypił i znów się położył. Powtórnie anioł pański wrócił, trącając go i powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Eliasz powstawszy zatem zjadł i wypił. Pojawił się anioł. Znów trącił go, bo Eliasz spał twardo. Bo Eliasz miał już dość. Eliasz wypłakał się i chciał trochę spokoju. Obudził go prorok i nie powiedział: czemu ty ryczysz? Czemu ty jesteś w depresji? Dopiero co widziałeś wspaniałe cuda. Powiedział: Eliasz, wstań, zjedz. Nie powiedział: Eliasz, mam dla ciebie wielkie wyzwanie. Eliasz, jesteś wspaniałym prorokiem. Musisz wziąć się w garść. Musisz załatwić ten deal. Musisz zrobić to w porządek z tymi dziećmi. On powiedział: Eliasz, obudź się, zjedz. Posił się. Bóg nie ma nic przeciwko temu, kiedy odpoczywamy. Bóg chce, byśmy odpoczęli. Bóg odpoczął 7 dnia po tym, jak stworzył świat. Bóg wie, że musimy odpocząć. I nie tylko to, że chce, byśmy odpoczęli, ale Bóg chce, byśmy odpoczęli snem sprawiedliwego. Że będzie musiał nas potrącić, dotknąć, szarpnąć i obudzić i powiedzieć: dobrze, wstań. Uwolniłem cię. Kiedy spałeś, zrobiłem swoje. Kiedy spałeś, ja przygotowałem ci uwolnienie. Zdjąłem łańcuchy z twoich rąk. Otworzyłem drzwi. Wyprowadziłem cię do wolności. Ja, kiedy ty spałeś, przygotowałem chleb. A chleb tam na wschodzie gniecie się mąkę, gniecie się z wodą i wypieka się go na ognisku. Nieraz to widziałem, mieszkając na wschodzie. Przygotowałem wodę. Zjedz to, co zrobiłem dla ciebie. Bóg nie zawsze budzi nas i mówi: do roboty. Bóg chce, byśmy też odpoczęli i byśmy się wyspali. Byśmy spali snem sprawiedliwego. Co to znaczy? Poznajmy to. Doświadczmy tego. Czy jesteśmy w stanie zaufać Bogu, by spokojnie spać? Nie by czynić cuda. Nie by znów stać i walczyć. Ale by spokojnie wstać i nabrać siły do następnych wyzwań, jakie będą w życiu. Bo co zrobił Eliasz? Posilił się, następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Bożej Góry Herab. Dlaczego Eliasz chciał umrzeć, kiedy uciekał przed Izabel? Dlaczego chciał umrzeć? Bo był zmęczony. Był zmęczony. To go już przerosło. Te wyzwania, te cuda, te wielkie rzeczy, które się działy, on musiał się położyć i wyspać. On musiał być ochroniony przed tymi wszystkimi wydarzeniami. On chciał odpocząć. I Bóg chce tego również od nas. Bóg chce, byśmy nauczyli się nie tylko żyć dla Niego w wierze, ale też byśmy spali w wierze. Byśmy potrafili odpocząć w Nim. Zostawić to, bo On teraz działa, powtarzam się, kiedy ja śpię. Bo On działa, kiedy ja nie mam mocy. Kiedy ja nic nie mogę zrobić. Zniechęcenie, strach. Bóg mówi: odpocznij. A później mówi: działaj. Bóg chce pomagać nam praktycznie. Nie tylko w słowach, nie chcę tylko byśmy mówili, ale byśmy nabrali siły, bo Bóg wie, że dalej będziemy działać. bo dalej będziemy mogli zrobić rzeczy, bo dalej będziemy mogli zmieniać to, co jest dookoła nas. Bóg nakarmił Eliasza, by nabrał siły. Pamiętam w jednej z tych wiosek, blisko linii frontu, niedaleko Izjumu miejscowości, jeśli spojrzycie na mapę w regionie Charkowa, był okupowany przez 6 miesięcy ten region. I wioska leżała w dolinie, z jednej strony była armia ukraińska, z drugiej rosyjska i kiedy wyzwalano te tereny, nad tą wioską strzelano. I wioska całkowicie spalona, zniszczona, te rakiety spadały na nich. Później wypuszczali również rakiety z minami, które wybuchają rakiety w powietrzu i te miny spadają, one są takie jak małe latawce i one opadają i rozsypana cała wioska. I wjechaliśmy tam w 20 jeszcze drugim roku albo na początku 23 roku. Ciemno, prawie nikogo nie było. Zimą tam byliśmy, w końcu stycznia, nikogo nie mogliśmy spotkać. Później przyjechaliśmy w marcu znów do tej miejscowości, już było kilka domów. Nie było świateł, no bo nie było elektryczności. Spotkaliśmy kolę, około 70 lat mężczyzna. Wrócił do tego domu. W czasie, kiedy Rosjanie weszli do tej wioski, wszystkich wywieźli, jak w filmach wojennych z II wojny światowej, 15 minut na ciężarówkę i wyjazd. On wrócił. Najpierw jak kiedy już Ukraińcy oswobodzili, jak to oni mówią, ten teren, wrócił do tej wioski, spalona wieś, jego dom zniszczony, bo blisko uderzyła bomba z samolotu, jego matki dom obok również zniszczony, ale Kola zaczyna go odbudowywać. I my jeździmy tam, już byliśmy z 10 razy co najmniej w tej wiosce, ludzie wracają do niej, pomagamy. Koli również od początku. No narzędzia mu przywieźliśmy, to jedzenie mu dowozimy, to pompę mu kupiliśmy, dlatego że potrzebuje, żeby nawodnić swój ogród, taką małą pompę do rzeki, którą wkłada i pompuje wodę i może nawodnić, a nie wiadrami nosić cały dzień wodę do swojego ogrodu. Rozminowywał własny ogród z tych małych min, a więc te ostatnie 3 lata pomagamy. I pamiętam w pewnym momencie, mówię do niego, Kola, słuchaj, a co byś chciał, żebyśmy ci przywieźli jeszcze? Co potrzebujesz jeszcze? Mówi, już mi pomogliście zrobić dach. Już mam w środku mogę normalnie mieszkać. Nie wiem, ale wiecie, mam takie marzenie, gdyby wam się udało, to przywieźcie mi trochę płótno i farby do malowania, bo ja jestem malarzem, ja jestem artystą. Ruscy zabrali wszystkie moje obrazy. Chciałbym usiąść znów w swoim ogródku i wiecie, co zrobić? Odpocząć. Domy są popalone, poniszczone. Patrzę na to, słucham go i mówię, co ty chciałbyś namalować? Zgliszcza, oburzone domy, cegła na cegle, ledwo co stoi. Nie. On chciał usiąść i namalować krajobraz, tak jak malował wcześniej. Bo on chciał odpocząć. W życiu spotykają nas różne rzeczy, ale każdy z nas potrzebuje odpocząć. Odpocząć w Bogu, snem sprawiedliwego. Snem, w którym Bóg ochroni nas, abyśmy mogli nabrać sił. Po spotkaniu z Trumpa, z Zeleńskim, internet oczywiście ma swój świat, w którym tłumaczy, co się stało. Jak możecie widzieć tutaj, okazuje się, że Zeleński wygrał z Trumpem w tej całej dyskusji, dlatego że Zeleński zrobił nożyce, a Trump zrobił papier, dlatego że Zeleński zrobił kamień, a Trump zrobił nożyce, dlatego że Trump zrobił kamień, a Zeleński zrobił papier. Papier, nożyce. Gra młodzieżowa w Stanach Zjednoczonych, internet bezwzględnie ocenił, kto wygrał dyskusję w Białym Domu. Rzeczy, które dotykają nas, czasami są śmieszne. Ludzie potrafią się śmiać z największych nieszczęść. Nie wiem, co nas spotka, nie wiem, co się może wydarzyć, ale na pewno w tym momencie utracona była godność człowieka. I to najbardziej oburzyło nas wszystkich. Godność. Nie traćmy naszej godności. Śpimy spokojnie. Śpimy w Bogu. Oddajmy Mu to, co nas trapi. Nie myślmy, że jesteśmy nikomu niepotrzebni, że to my musimy rozwiązać ten problem, że to do nas należy rozwiązanie tej trudności. To my musimy załatwić te sprawy, to my musimy zdobyć te pieniądze, to my musimy znaleźć sposób na naszą chorobę. Tak, musimy. Ale odpocznijmy. Dajmy Bogu działać, kiedy śpimy. Dajmy Bogu działać, kiedy jesteśmy z dziećmi, kiedy spędzamy czas z żoną, kiedy odwiedzamy naszych rodziców. Dajmy Mu działać. A czasami nasze modlitwy są, to jest po prostu marudzenie. To jest dziecięce marudzenie. I Panie Boże, ale wierzę, że mamy problemy finansowe i proszę, abyś nam pomógł. Ale Panie Boże, wierzę, no i wiesz, jaka jest sytuacja i mógłbyś. I marudzimy Mu, i marudzimy, i marudzimy. A On mówi, dobrze, wiem. To nie jest modlitwa gorliwa. Modlitwa gorliwa jest ta, która powierza rzeczy Bogu. A nie, która marudzi mu przy każdym zakręcie i przy każdym momencie. Jak daleko jeszcze? Nieraz szliście z dziećmi, jak daleko jeszcze? I Pan Bóg ma już dość i wolałby, żebyś co? Żebyś zasnął. Żebyś przestał marudzić. Kochani, śpij tam na tylnym siedzeniu, mówimy do dziecka. Tatuś jeszcze trochę pojedzie. I co? I jadę, i działam, i Bóg chce tego samego. Jak mamy zasnąć? Jak mamy odpocząć? Aby Bóg działał. Słuchajcie, Bachmut to było miasto, była miejscowość znana, prawda? Wiemy, że została całkowicie zniszczona, taka pierwsza miejscowość, która była całkowicie zrównana z ziemią we wschodniej Ukrainie. I ci ludzie stracili wszystko. Domy są okupowani, nigdy tam nie wrócą, bo jak to może być odzyskane? Nie wiemy. I spotykamy tych ludzi jako uchodźców na Ukrainie, w różnych miejscach. I pewnego dnia, ostatniej podróży, w styczniu, pojechaliśmy do takiego jednego miejsca. Nazywa się Hansen Village, niedaleko Kijowa. Zbudowana przez Fundację Amerykańską. Zbudowanych jest ponad 350 domków, mieszkań. Mieszka tam ponad 2000 ludzi, to jest 2023 rok. A te informacje z ich strony internetowej, teraz jest już ich tych domów jeszcze więcej, pewnie około 1000 więcej ludzi, którzy mogą tam mieszkać. A więc odwiedziliśmy tych ludzi, bo byli tam pewni uchodźcy, których znaliśmy. Z Bachmuta. I tak wyglądają domki, które zbudowała ta fundacja dla tych ludzi. Około 150 domków w tym miejscu, w tym rejonie. Takich wsi jest kilka. I odwiedziliśmy te starsze kobiety, które straciły wszystko. Domy, zwierzęta, mieszkały w Bachmucie. Zaprosiły nas do tego domu, w którym jedna mieszka z jednej strony tego domku, a druga z drugiej strony, w dwóch mieszkaniach. Salon, sypialnia, łazienka, no salon z kuchnią, sypialnia i łazienka. Każda z nich ma swoją część tego kempingu czy tego domu. Zobaczcie, jak wygląda to w środku. Wszystko było meblowane, przygotowane dla tych ludzi. Tam będzie drzwi.
Ja posażę kwiaty, ja posażę tu
owoce,
pomidory, zieleń, pietruszkę, ukrop.
Ja tu posadzę sobie wszystkie te roślinki, warzywa, tak jak robiłem to w domu.
Każdy
ma taki kawałek ziemi.
Вот соседи живут, у них точно такие же огороды.
Соседи też
tak. Это их терраса, это наша.
Też tam sobie zasadzę. Jedna z tych kobiet, ta druga babcia, mówiła nam tak, przeczytajcie, co ona do nas powiedziała.
Я все потеряла. Мы здесь все потерявшие. Я уже думала, что я просто просила Господа Бога смерти. А когда сюда меня перевезли, я живу. Вы понимаете, я не существую. Благодаря Хансу, Господу Богу нашему, я живу. Это не рай. Это шоколадно-медовый рай.
У меня есть рай. То есть шоколадовый-медовый рай. One straciły wszystko. Miasto było zajęte, zrównane z ziemią. One gdzieś tam były w jakichś innych małych miejscowościach, mieszkały po kilka w jednym pokoju. Wymęczone i ona mówi, prosiłam o śmierć, bo nic już nie miałam. Ale Bóg działał. Bóg działał. ktoś w Ameryce zdecydował, że chce pomóc, wybudował wioskę. Te babcie przez jakąś z organizacji zalogowali je do internetu, wpisały się na listę. Po kilku miesiącach ktoś zadzwonił, powiedział, możesz przyjechać. Wszystko mają bezpłatnie, nie płacą nic, mogą tam mieszkać, jak jest powiedziane, do końca życia ze swojej renty utrzymają się na jedzenie. Bóg czyni cuda, nie my. To nie nasz wysiłek. Oczywiście jesteśmy potrzebni, ale nawet kiedy nie wiemy, co się dzieje, nawet kiedy śpimy, Bóg działa. My takich domków nie widzimy wiele i my takich domków nie budujemy, bo nas nie stać. Ale ktoś to zrobił. I tych kilka kobiet, no setki staruszków, bo to jest tylko dla staruszków, którzy stracili wszystko i właściwie nie ma dla nich już przyszłości. Stworzył im taki raj na ziemi, jak ona mówi, czekoladowo, miodowy raj. Ale co dał im więcej? Godność. One odzyskały godność. One myślały, że są już nikim. Zniszczono ich domy, umieszczono w ich ośrodkach. Nie wiedziały, jak przetrwają, jak przeżyją. Bóg działa. I to, co chciałbym na koniec już powiedzieć, tak wygląda część tej wioseczki, w której te kobiety odnalazły życie. Słowami z Ewangelii Jana. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Kiedy nie wiemy, co się będzie działo i nie wiemy, co robić, to chciałbym wam życzyć i samemu się tego uczyć. Jak spać spokojnie, ufając Bogu. Nie tylko jak działać, ufając Bogu, ale odpoczywać i spać. Bo wtedy On również będzie działał. Życzę wam tego i chciałbym, abyście przeżywali ten odpoczynek, jaki miał Piotr, jaki miał Eliasz, i jakie mieli inni Boży mężowie. Bóg będzie nas prowadził. I niech ten pokój mieszka w nas, nie ten z tego świata. Dziękuję.